Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w Spokojnie Tylko Rozmowa. Dzisiaj będziemy rozmawiali i o rodzinach zastępczych, i o adopcji. A powiem tak, ponieważ ja jako facet, niewiele jak tradycyjnie jak to facet, mam na ten temat do powiedzenia, więc mam grono najlepszych ekspertek, bo najwięcej na temat dzieci, na temat rodziny. Mówi się, że wiedzą kobiety. Ja sobie popatrzyłem na 5 pań, które są. Zrobiły zdziwione miny. To koketeria, drodzy Państwo. Pani doktor Elżbieta Kowalczuk, lekarz pediatria, poradnia dziecięca, a przede wszystkim konsultant ośrodka adopcyjno-opiekuńczego w Siedlcach. Witamy, witam, szczęść Boże. Małgorzata Wesołowska, kierownik działu wspierania rodziny i systemu?
No tak, pieczy zastępczej.
Pieczy zastępczej, przepraszam, to namazałem. Witamy. Jest również pani Agnieszka Wielgórska, koordynator pieczy zastępczej, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. To wszystko specjalistki. Wszystkie panie pracują, współpracują z Miejskim Ośrodkiem. Pani Beata Mucha, pedagog, Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny, oddział w Siedlcach.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Kierownik tegoż ośrodka, pani Małgorzata Jaroszuk. Obie panie są trenerami programu Rodzina właśnie w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Przepraszam. Szczęść Boże, witam.
Jaroszek,
przepraszam. Teraz tak, ja chciałbym zapytać o jedną rzecz. Znaczy, ja obiecałem paniom i zresztą zapowiedziałem, że chciałbym zapytać o jedną rzecz, która troszeczkę była pretekstem tego naszego dzisiejszego spotkania. Otóż ONZ bardzo krytycznie, czy przynajmniej część ONZ-u, Organizacji Narodów Zjednoczonych w postaci komisji i przedstawicielki pewnej komisji, bardzo krytycznie wypowiedziała się na temat okna życia. A ja chciałbym was zapytać jako kobiety, jako osoby, które pracują i z małymi dziećmi, i z rodzinami, i z mamami, i tak dalej. Jakie jest wasze zdanie na temat okna życia, pani doktor?
No, dla mnie jest niezaprzeczalnie potrzebna taka idea, bo przede wszystkim uważam, że to jest idea. No i takie miejsce, gdzie matka, która jest tak zdeterminowana, że oddaje własne dziecko, pozbywa się tego dziecka i to jeszcze w takich okolicznościach, gdzie tajemnicy, prawda? Że najgorszą sprawą jest, kiedy to dziecko porzuca w okolicznościach takich, w których to dziecko ginie. Czy to jest śmietnik, czy to jest, nie wiem, jakiś opuszczony dom. Nie mogę sobie wyobrazić, jakie różne można wymyślać wyjścia. Że to wyjście po prostu znajduje. A przede wszystkim no, dziecko jest uratowane i ma szansę rosnąć w ramionach miłości innej matki i rodziny. Więc ja uważam, że ta idea jest po prostu wspaniała i szkoda by było, gdyby to zaprzepaścić i po prostu skreślić to, co osiągnięto w ciągu tylu lat pracy i też nakładów finansowych. Myślę, że jest naturalny ludzki odruch, aby to okno nadal było.
Ale tych przypadków jest stosunkowo niewiele, jeśli chodzi o to oddawanie dzieci do tego okna, powierzanie tych dzieci. Te okna życia są w różnych miejscach, bo są przy ośrodkach pomocy rodzinie, są przy zakonach, przy kościołach, w bardzo różnych miejscach w całej Polsce. I nie wiem, czy się nie mylę, ale zdaje się, że gdzieś zarejestrowałem, że to jest 50 kilka przypadków w historii okna życia w Polsce. Że to dziecko się tam pojawiło?
No ja nie znam danych, jeżeli chodzi o liczbę tych dzieci. Natomiast myślę, że tak naprawdę to każde uratowane życie to jest sukces właściwie wszystkich nas, prawda? Całego naszego społeczeństwa. I ja bym tutaj nie przeliczała na ilość dzieci uratowanych w ten sposób, bo to nigdy nie będzie ekonomicznie na plus, prawda? Natomiast proszę sobie wyobrazić te dzieci, które ginęły po prostu, no na przykład na śmietniku, czy przywożone były karetką pogotowia w takim stanie, znalezione w różnych dziwnych sytuacjach, zmarznięte, opuszczone, niedotlenione.
A z pani praktyki zdarzały się takie przypadki? Znaczy, jak często są takie przypadki, kiedy mama rodzi, czy też młoda dziewczyna, znaczy niekoniecznie to młoda, bo to się tak przyjęło, że to młoda dziewczyna jest zwykle jakaś tam nieletnia najczęściej i takie jest wyobrażenie, że są tego typu przypadki. Natomiast to jest bardzo różnie z tego, co ja się orientuję, znając, załóżmy, te różne opowieści, to okazuje się, że to niekoniecznie są to młode dziewczyny. Ale często zdarza się w szpitalach, że przychodzi kobieta, która rodzi, mówi, nie mogę, zostawiam.
Powiem tak, jak często, to myślę, że panie tutaj będą mogły powiedzieć więcej, jeżeli chodzi o statystykę i liczbowo. Natomiast ja mogę powiedzieć tak, zdarzają się takie przypadki, gdzie kobieta już rodząc oświadcza, że nie będzie podejmowała opieki rodzicielskiej, macierzyńskiej. Najczęściej to jest nawet już przed porodem. Wynika to z różnych na pewno kłopotów i sytuacji. I dobrze, że ta kobieta ma taką świadomość, że może urodzić i nikt nie będzie jej stwarzał problemów z tym, że ona to dziecko może po prostu zostawić, bo tak, bo po prostu nie podejmuje się tej opieki z różnych przyczyn. Nikt nie będzie jej nagabywał, nikt nie będzie jej zmuszał, ani nie będzie jej robił trudności. Poza tym ma przede wszystkim wsparcie, pomoc i najpierw rozmowę, aby jednak może była jakaś szansa, żeby ta sytuacja się odwróciła. Natomiast jeżeli to jest taka sytuacja, gdzie ona po prostu zdecydowanie zostawia dziecko w szpitalu, nie ma z tym problemów. Ja sama z takimi sytuacjami spotkałam się i to nie jest jeden przypadek rocznie. Gdzie kobieta decyduje się z różnych powodów. I to wcale, rzeczywiście to nie jest na ogół młoda matka. Historie są skomplikowane. Myślę, że długo by tu opowiadać, ale nawet znam historię rodziny, gdzie mając trójkę dzieci, właśnie to czwarte dziecko, rodzice decydują, że nie dadzą rady podjąć dalej wychowania. Nie nasza rola wnikać w to, nasza rola pomóc zarówno przede wszystkim temu dziecku, ale również tej rodzinie.
A ja chciałbym tutaj zapytać już pani kierownik, co dzieje się z takim dzieckiem właśnie zostawionym? Ja mówię o tych dwóch przypadkach, bo myślę, że najpierw porozmawiamy o tych od dzieci, będziemy szli coraz wyżej, kończąc na rodzinach zastępczych, które dla mnie są tematem szalenie ważnym, zwłaszcza w momencie, kiedy mamy w tej chwili coraz częściej do czynienia z całą masą sytuacji, w których rodzina zastępcza wydaje się jednym z najlepszych rozwiązań i znaczy, może nie tak, może nie najlepszym rozwiązaniem, znowu, bo mi ktoś będzie łapał za słówka, ale rozwiązaniem wielu problemów, które się pojawiają w polskich rodzinach. Znaczy, ten rozkład rodzin w Polsce postępuje tak galopująco, ja jestem przerażony. I rodziny zastępcze czasami, czyli te środowiska, gdzie dwoje ludzi jest w stanie dać z siebie odrobinę miłości i przez moment przynajmniej jakoś dać taką namiastkę domu, jest czymś szalenie ważnym z punktu widzenia nie tylko jednostki, a więc tych dzieci czy dziecka, które tam trafia, ale również z punktu widzenia całego społeczeństwa. Ja będę chciał o tym właśnie dzisiaj w tym finalizować nasze spotkanie, żeby przekonać jak największą liczbę naszych słuchaczy do tego, żeby zastanowili się, czy czasem nie warto zajrzeć do MOPR-u i tutaj zwłaszcza do pań konsultantek, żeby i trenerek, jak to nazywacie, żeby rozważyć przystąpienie do tego programu. Ale porozmawiamy jeszcze o tych malutkich dzieciaczkach. Co się dzieje wtedy, kiedy na przykład dziecko trafia do tego okna życia, ewentualnie mama zostawia je w szpitalu? Zdaje się, że ta druga sytuacja jest prostsza.
Tak. To wygląda w ten sposób, że zawsze mama, która ma taką gotowość, zgłasza to lekarzowi prowadzącemu i szpital zgłasza do nas do ośrodka. I my jesteśmy od razu gotowe do tego, żeby iść i z taką osobą porozmawiać. Zawsze rozmawia się w tym kierunku, żeby mama mogła to dziecko wychowywać. Jeżeli są różne przypadki, że mama jednak nie może podjąć się trudu wychowania własnego dziecka, podejmuje decyzję o zrzeczeniu, my tej mamie od samego początku pomagamy, jak może uregulować sytuację prawną, żeby dziecko mogło znaleźć się w rodzinie adopcyjnej. Czyli towarzyszymy jej od samego początku, wspierając, pomagając tej osobie i mówiąc, jak może tego dokonać. Oczywiście, tak jak już powiedziałam, zawsze pracujemy w tym kierunku, żeby to dziecko mogło wychowywać się w rodzinie adopcyjnej, w rodzinie, przepraszam, biologicznej. Jeżeli nie, dziecko wtedy trafia do domu dziecka. My pomagamy mamie w skompletowaniu odpowiednich dokumentów, złożeniu wniosku do sądu i wtedy czekamy, bo zawsze mama, która, czy oboje rodzice, którzy taką decyzję podjęli, mają 6 tygodni od momentu urodzenia dziecka, że mogą jeszcze wycofać się z tej decyzji, którą podjęli.
Podobno to nie są rzadkie przypadki tego wycofania po 6 tygodniach. Ja tak
słyszałam.
Znaczy
są osoby, które się wycofują, są osoby, które mamy, które są jeszcze w ciąży i przychodzą, bo mają taką decyzję, bo w tym roku taki przypadek miałyśmy. Po rozmowie, po wsparciu mama wychowuje to dziecko. Także są i takie sytuacje, kiedy po 6 tygodniach sąd rozpatruje sprawę, czyli oczywiście rozmawia z rodzicami czy z mamą dziecka. I wtedy wydaje postanowienie i dla nas to jest już sygnał, że możemy podejmować działania, żeby umieścić dziecko jak najszybciej w rodzinie adopcyjnej. Mhm.
W momencie, kiedy dziecko trafia do okna życia, troszeczkę jest bardziej skomplikowane. prawnie.
Tak, no oczywiście zawsze to już sąd podejmuje dalsze decyzje, mhm. prawda? Oczywiście też placówka tam, gdzie znajduje się dziecko, gdzie znajduje się okno życia, musi zgłosić taką sytuację do sądu i sąd wtedy podejmuje swoje mhm. działania i całą procedurę, żeby uregulować sytuację dziecka.
A ja mam takie pytanie, czy właśnie w takim przypadku, kiedy to dziecko znajduje się, policja podejmuje jakieś działania w celu poszukiwania matki?
Bo... Tak.
Czyli jednak jest próba?
Znaczy
przynajmniej formalnie, czy to jest tak, formalnie, tak, z formalnego punktu widzenia?
No to już są działania policji, mm-hmm. prawda, i sądu.
Czyli generalnie próba odnalezienia rodziców jest. Nawet jeśli to jest okno życia.
Pan na to nie odpowie pytanie. Mm-hmm.
Nie, po prostu pytam się, bo mm-hmm. pytanie brzmi, na ile to okno życia zapewnia to, tą anonimowość, która jest jednak mimo wszystko gwarancją dla tego dziecka, że ono zostanie urodzone i przekazane w jak najlepsze ręce.
Ale mi się wydaje, że mhm. dlatego jest dobrze, że jest to okno życia, mhm. bo kobieta w tym momencie może działa w szoku i ona nie zostawi właśnie tego dziecka na śmietniku, tylko przyniesie do tego okna życia. Bo najlepsze jest jakby dla matki, dla rodziców, jeżeli skontaktują się z naszym ośrodkiem. Dlatego, że są osoby, które, to są obce osoby, które porozmawiają z rodziną z perspektywy. Jakby nie są w tych problemach tej rodziny. I jakby też po wysłuchaniu często, po przedstawieniu, jakby na przestrzeni czasu też, bo też dzieci, które są, idą do adopcji, też później poszukują tych swoich rodziców naturalnych. I też my mówimy o wszystkim, co później się będzie działo. I też mamy takie sukcesy, możemy tu powiedzieć z panią kierownik, że sporo dzieci zostało właśnie w rodzinie naturalnej. A te osoby, które chciały jakby, nie miały wyjścia, jakby oddały dziecko do adopcji, też jakby wiedzą, że już te dzieci są w rodzinie adopcyjnej, bo dzwonią do nas, pytają się i też mają takie wsparcie też psychologiczne, bo panie redaktorze, to jest też tak, że nam się wydaje, że jak ktoś może oddać dziecko, ale pracując w ośrodku, to naprawdę to są takie sprawy czasami bardzo trudne, to jest często ubóstwo, właśnie bezrobocie, wielodzietność i żeby wejść w tą rodzinę, to trzeba też spojrzeć tak właśnie troszeczkę inaczej.
Znaczy, wie pani, ja nie chcę oceniać i bynajmniej w życiu bym się nie poważył oceniać, bo jestem już na tyle dojrzałym człowiekiem i znam po prostu całą masę takich różnych opowieści, mm. że nie mnie zastanawiać się czasami. Oczywiście każdy człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego, ale, ale za tym pytaniem nie powinno iść nic ocennego, bo myślę, że nikt tego nie robi dobrowolnie, a nawet jeśli dzieje się takie rzeczy na zasadzie jakiejś, nie wiem, decyzji z pogranicza patologii, to tym bardziej trzeba się zastanowić, skąd się to bierze, tak. a nie zajmować się oceną, mhm. Oceną ludzi, nie nam. Natomiast to są fakty, które my chcemy po prostu pokazywać coś dobrego, czyli generalnie, jeżeli taka rzecz się już zdarzy, nie zajmujmy się oceną sąsiadki, czy kogoś tam z okolicy, zajmijmy się dzieckiem.
Dla nas jest najważniejsze dobro dziecka, żeby ono było w dobrych rękach, żeby czuło się bezpiecznie, żeby miało dom, kochających rodziców. I tutaj właśnie w ośrodku są rodziny, które zostały przeszkolone właśnie programem i oczekują na dzieci.
No właśnie, to jeszcze przez momencik porozmawiajmy właśnie o tych rodzinach, bo ja z tego, co znów pamiętam z naszych poprzednich rozmów, wy, jeśli chodzi o ośrodek adopcyjny, nie narzekacie na brak chętnych, jeśli chodzi o rodziny oczywiście, bo takich rodzin, które są dotknięte z jednej strony, albo nie mogą same mieć dzieci, ewentualnie mają własne dzieci, a chcą jeszcze mają dość miłości, jeszcze chcą, jest wiele. Bardziej trzeba narzekać na to, że tych dzieci do adopcji jest stosunkowo niewiele, a może nie tyle dzieci jest niewiele, co są nieprzygotowane prawnie.
Mhm. Na czym polega? Sporo dzieci jest, przebywa w placówkach, tylko ta sytuacja prawna nie jest na tyle uregulowana, że my mogły trafić do rodziny adopcyjnej. Tak jak już tu pan redaktor powiedział, oczywiście bardzo dużo osób jest gotowych na przyjęcie dzieci adopcyjnych. Są to osoby, które nie mogą z różnych przyczyn mieć własnego dziecka, bądź tak otwarte na przyjęcie dziecka, które nie może wychowywać się w własnej rodzinie. My te osoby przygotowujemy, te osoby przychodzą do nas na takie, na spotkania, na których oczywiście najpierw przedstawiamy im, jak wygląda cała procedura adopcyjna i przygotowanie takiej osoby do bycia rodzicem adopcyjnym, te osoby przechodzą najpierw cały proces diagnostyczny, czyli są badane i przez psychologa, i badane przez pedagoga. Odwiedzamy te osoby w miejscu zamieszkania. Muszą dostarczyć nam odpowiednie dokumenty, które też jakby potwierdzają nam, czy sytuację zdrowotną, czy oczywiście majątkową, bo też jest to ważne, że trzeba mieć odpowiednie warunki materialno-bytowe, żeby podjąć się, być rodzicem adopcyjnym. I po takim procesie diagnostycznym i pierwszym przygotowania my wstępnie kwalifikujemy takie osoby, czy mogą przystąpić do procesu szkolenia. I te osoby przechodzą do następnego etapu, czyli szkolenia. To są szkolenia warsztatowe, takie, też również takie krótkie wykłady, gdzie przekazujemy osobom gotowym do przyjęcia dziecka adopcyjnego wszystkie informacje dotyczące dziecka osieroconego i opuszczonego, bo to jest naprawdę bardzo ważna rzecz i trzeba zrozumieć, dlaczego to dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej, bo po prostu zostało opuszczone przez swoich rodziców. Takich mogę tylko tak powiedzieć w skrócie, że przygotowujemy około, to szkolenie grupowe to jest u nas 9 sesji, raz w tygodniu takie spotkania się odbywają i po tym procesie oczywiście osoby dostają zaświadczenia o tym, że ukończyły szkolenie, ale to nie jest równoznaczne z tym, że zostały zakwalifikowane do tego, że będą rodzicami adopcyjnymi. I po zebraniu się komisji do spraw adopcji, czyli osób, które przygotowywały tych rodziców do w procesie przygotowania podejmujemy decyzję o tym, czy kwalifikujemy i te osoby mogą zostać w przyszłości rodzicami adopcyjnymi. I po tej kwalifikacji otrzymują opinię kwalifikacyjną i dopiero oczekują na przyjęcie dziecka.
To tak mniej więcej, ile jest chętnych tych rodzin, a ile jest dzieci przygotowanych prawnie, bo mówię, to jest kwestia tego, czy jaka jest wyjaśniona sytuacja prawna, jeśli chodzi o relacje z rodzicami biologicznymi tych dzieciaków i to właściwie to jest ten chyba największa bariera w tej chwili, jeśli chodzi o adopcję.
Powiem tylko tak, że na dzień dzisiejszy mamy 30 rodzin, które są zakwalifikowane i oczekują na przyjęcie dziecka.
Jak długo mogą czekać?
Różnie. To może potrwać kilka miesięcy, może potrwać rok bądź dwa. To w zależności od sytuacji.
Dobrze. Drodzy Państwo, za chwilę wracamy do tematu. Będziemy również kontynuowali temat w tym kierunku, idąc już jak gdyby do starszych dzieci i do problemów, które pojawiają się w rodzinach pełnych czasami, ale czasami zdarza się tak, że dziecko po prostu musi znaleźć inne miejsce do życia niż własna rodzina biologiczna. Nie wtedy, kiedy się urodziło, nie wtedy jeszcze w wieku niemowlęcym. Chociaż oczywiście adopcje też są możliwe w starszym wieku. Powiemy o tym, ale będziemy mówili o rodzinach zastępczych, zachęcając Państwa do rozważenia właśnie, by być może Państwo taką rodziną się stali. Rozróżniając oczywiście rodziny adopcyjne i zastępcze, że są to dwa różne tematy.